Strefa komentarzy.
Radio Gdańsk, dokładnie 9:13 na zegarach. Kuba Kaługa, witam w strefie komentarzy, a są w niej dzisiaj razem ze mną Michał Szulc, Komitet Obrony Demokracji.
Dzień dobry.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
I Marek Osieciński, TVN24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, na początek o kampanii prezydenckiej jednak porozmawiamy, no bo coś czuję, że do maja to my tego tematu nie unikniemy, nawet kiedy byśmy chcieli. Ostatni weekend to jest wizyta Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, kandydata na prezydenta RP tutaj na Pomorzu, także w Trójmieście, i może od tego zacznijmy. Krzysztofie, jeżeli mogę ciebie na wstępie zapytać, co ty z tej wizyty zapamiętałeś, czy może coś w ogóle wyłowiłeś z niej ciekawego?
No, trzeba oddać Rafowi Trzaskowskiemu, że spełnia te swoje obietnice, że weźmie się do roboty i zacznie objazd kraju, i on rzeczywiście objeżdża. Z relacji ze spotkań na Pomorzu no, wynika, że ten program był dosyć ciekawy. Miał spotkanie z mieszkańcami chyba w Wejherowie, odwiedził rodzinę, miał konferencję prasową w porcie gdańskim. Ale tego, co mi brakuje, to takich istotnych informacji, które przekazałyby media, co miał do powiedzenia, co miał, w jakiej istotnej sprawie zabrał głos. Tego troszeczkę brakuje. Być może to jest taki początek kampanii, taka rozgrzewka.
Michał Szulc, tobie też brakuje, czy ty być może usłyszałeś coś konkretnego?
To znaczy, mi brakuje, oczywiście, że tak. Ta kampania Rafała Trzaskowskiego jest niezwykle intensywna, jeżeli idzie o wyjazdy w różne miejsca, bo i Kociewie, i Kaszuby, i Trójmiasto jako takie. I spotkania z bardzo różnymi grupami ludzi, ale odnoszę wrażenie, że w większości przypadków to są ludzie, którzy są zainteresowani tym, że Rafał Trzaskowski został prezydentem, bo ja miałem okazję popatrzeć sobie na kilka relacji w internecie, i to są fajne spotkania, bo on mówi naprawdę nie sztywno, nie dość plastycznie, potrafił ładnie operować i zdaniem, i słowem, ale w szczególności również różnego rodzaju aluzjami, więc to są ciekawe
charakter
spotkania.
Charakter stand-upowy nawet bym powiedział,
tak,
tych
ale
spotkań.
Tak, ale to mi takie coś odpowiada, tak? To trochę chyba tak powinno być, że przyszła głowa państwa, czy przyszły prezydent, tak na dobrą sprawę, powinien umieć się poruszać w każdym środowisku i z każdymi umieć nawiązać kontakt. Mam wrażenie, że nieźle mu to wychodziło.
Marek Osieciński, wychodziło, czy nie wychodziło?
Ja nie jestem ekspertem od kampanii wyborczych. Obserwuję je jako dziennikarz oczywiście, jako obywatel. I obywatelowi Markowi Osiecińskiemu brakuje takiej proaktywności Rafała Trzaskowskiego. Rozumiem to jako inicjowanie pewnych tematów, dyskusji, nawet ostrych, zwłaszcza, że no, był taki przykład. Bez względu na to, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, no to kwestia 800+ dla niepracujących Ukraińców, to było coś, co te dyskusje wywoływało, i wydaje mi się, że Trzaskowski powinien szukać tego typu tematów, bo to się przekłada na przyciąganie do niego większej grupy wyborców. A to, co usłyszałem w Gdańsku, bo przed naszym spotkaniem przejrzałem treść tych spotkań, ich przebieg, jest właśnie bardzo takie reaktywne i w dużym stopniu przypomina odgrzewanie tego, co widzieliśmy już 5 lat temu. W ogóle ta część kampanii jest podobna do tego, co widzieliśmy 5 lat temu, a również jako obywatel chciałbym czuć się zaskoczony, zachęcony być może jakimiś elementami kampanijnymi, które można byłoby odtworzyć chociażby z kampanii amerykańskiej, która dopiero co się skończyła. Nie widzę tego, ona jest bardzo reaktywna.
A może jest tak, że jest jeszcze zbyt dużo czasu do wyborów i poszczególni kandydaci trochę się boją wystrzelać z różnych pomysłów?
No jeszcze jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że to rzeczywiście wyjątkowo długa kampania nam się szykuje. I bardzo ostra i długa. No ale zwróćmy uwagę, do końca tej kampanii zostało już de facto cztery miesiące. Tak? To jest zaledwie kilkanaście tygodni, w których pewne wyraźne trendy, również narracyjne, powinny się zarysowywać, powinny być wyraźne. W przypadku Rafała Trzaskowskiego jeszcze nie są. Być może czekają na odpalenie jakichś rakiet jego doradcy kampanijni. Jeszcze nie słyszę szumu silników.
Nie słyszysz. Wracając do tego 800+, o którym mówiłeś, to rzeczywiście, rzeczywiście wzbudziło emocje. Pojawiły się też takie komentarze, że to takie ukłony w prawą stronę kosztem lewej. Michale, ty byś zgodził się z takimi komentarzami?
Znaczy, myślę, że tak, że to był, ale to może właśnie była jakaś zajawka, może to był początek newsów i prób stworzenia jakiegoś programu prezydenckiego, bo to 800+ powinno być jakimś, znaczy zabranie 800+ części ludziom, którzy przyjechali do nas z Ukrainy. Może to po prostu było taką pierwszą, że tak powiem, strzałem, żeby spróbować zachęcić ludzi do większej oglądalności, słuchalności kampanii. Natomiast zobaczcie, tego już nie ma w tej chwili, tak? To już zeszło z tapety. Nikt się w tej chwili tym nie interesuje. Mimo, że temat, jak rozumiem, jest, wierzę, że kandydat na prezydenta traktuje go poważnie. Natomiast ja mam jeszcze jedną taką dosyć istotną rzecz. Myślę, że jak taka osoba jak Rafał Trzaskowski przyjeżdża na Pomorze, które jest mocno związane jednak z morzem i ze sprawami związanymi z portami, to zdecydowanie powinien zmienić swoje hasło reklamowe, bo cała Polska naprzód powinna się zamienić na cała naprzód Polska.
Krzysztofie?
Kwestia 800+, odebrania dla części osób tego świadczenia, to wygląda na ratowanie się. Po pierwsze, ratowanie się Platformy i ratowanie się Rafała Trzaskowskiego przed działaniami PiS-u, bo to PiS miał taki projekt i w kontekście wyborczym myślę, że słusznie odczytano taką, może nie opinię społeczną, ale poglądy części osób, które, bo to poparcie dla Ukraińców cały czas jest, ale ono się zmienia, tak? Więc to bym tą decyzję bym odczytywał jako gaszenie pożaru. Być może taka spokojniejsza faza kampanii Rafała Trzaskowskiego wynika też z tego, że ten statek miłości jego głównego kontrkandydata lekko nabiera wody, więc może takie jest założenie sztabowców, żeby dać się wyszumieć Karolowi Nawrockiemu. On sam, mam takie wrażenie, że nie wypada ostatnio najlepiej.
Mówisz o Karol Nawrockim.
Tak.
I o statku miłości, pijąc, rozumiem, do afery mieszkaniowej, tak moglibyśmy powiedzieć, ale skoro się Karol Nawrocki pojawił w naszej dyskusji, to zwróćmy uwagę na jego propozycję, chociażby dotyczącą referendum w sprawie Zielonego Ładu. To może jest coś, co wzbudzi i skupi.
No to ja pamiętam ostatnie referendum zaproponowane przez kandydata na prezydenta i był to kandydat Bronisław Komorowski, który po pierwszej turze, w której wypadł słabo, a Kukiz dobrze całkiem, znaczy nadspodziewanie dobrze, Komorowski zaproponował referendum, które odbyło się już po wyborach. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie sobie przypomnieć pytania, które padły. Ale ja
pamiętam jednomandatowe, tak. Chyba tam były w tym referendum.
Ale ja pamiętam, że zapłaciliśmy za to lipne referendum jako podatnicy chyba ponad 70 milionów złotych, jeśli nie więcej. Więc wszelkie pomysły referendalne zgłaszane przez kandydatów, to ja traktuję właśnie w takich kategoriach mocno ratunkowych, że właściwie tam w tym piecu nie wiadomo, co wrzucić już do tego pieca, żeby był ogień, no to mówimy, a to może referendum. No okej, referendum, tak, mamy za sobą świetne referendum, w którym decydowaliśmy o wejściu do Unii Europejskiej. To była absolutnie kluczowa kwestia, ale w sprawach pomniejszych to Polacy no jednak nie pójdą i chyba trafnie odczytują jakby wagę spraw, że to nie jest na tyle istotne, żeby głosować w referendum.
No tak, rzeczywiście, tak, karta referendalna to jest ryzykowna karta i myślę, że w sztabie Karola Nawrockiego też sobie coraz bardziej z tego zdają sprawę, tym bardziej, że ryzykowny jest również temat tego potencjalnego referendum, bo Zielony Ład to nie jest coś, w co sztabowcy związani z PiS-em powinni iść całą naprzód, że nawiążę do hasła kampanijnego oponenta Karola Nawrockiego, dlatego że akurat sztabowcy Platformy Obywatelskiej już całkiem nieźle potrafią sobie z tym hasłem i z tą tematyką radzić. To wystarczy naprawdę przypomnieć klipy nagrywane przez właśnie sztab Prawa i Sprawiedliwości z Januszem Wojciechowskim, tak naprawdę identyfikującym Zielony Ład z podejściem do polityki rolnej Prawa i Sprawiedliwości. To już jest taki strzał w stopę, że no, wydaje się, że radą dla kampanii Karola Trzaskowskiego powinna być jednak cisza.
Karola Nawrockiego.
Karola Nawrockiego, oczywiście, przepraszam, powinna być cisza w tym temacie.
No tak, i też sam Tusk się dystansował od Zielonego Ładu ostatnio.
Michał Szulc, jak patrzy na referendum, narzędzie demokratyczne jednak najbardziej chyba, jakie możemy sobie w pewnym sensie wyobrazić.
Z jednej strony zupełnie spokojnie, ponieważ uprawnienia referendalne prezydenta opierają się o zgodę Senatu. To nie jest tak, hop-siup, że może sobie pan Nawrocki powiedzieć dzisiaj, przepraszam, doktor Nawrocki, zaproponować referendum i on już za pstryknięciem palców się pojawi w naszej rzeczywistości. Temat tego tak naprawdę jest też żałosny, tak? No bo on próbuje trafić do pewnej grupy społeczeństwa, która jest niezadowolona z przemian dokonywanych w rolnictwie, związanych z, chociażby z ochroną naszego klimatu. I uważam, że spokojnie ten temat nie przejdzie i pan Nawrocki powinien zachowywać się uczciwie w tej sytuacji i nie proponować rozwiązań, które nie będą zrealizowane.
Też mam takie wrażenie, że wyborcy oczekują, żeby ich przedstawiciel jednak rozwiązał problemy jakoś samodzielnie, na tyle, ile może, a niekoniecznie chcą mieć takiego przedstawiciela, który potem będzie pytał albo będzie jakby rozpoczynał procedurę nie do końca od niego zależną, a w tym wypadku w ogóle niezależną.
603-06-06-06 to jest nasz numer telefonu. Na państwa opinię także czekamy. Jeden ze słuchaczy odnosił się do tego, co ty, Marku, mówiłeś i pytał, czy Rafał Trzaskowski wziął się rzeczywiście do pracy. Jeżeli tak, to co robił wcześniej. Myślę, że tutaj chodziło o tą pracę w kampanii wyborczej, taką stricte. To miałeś na myśli.
Tak, i myślę, że dość spójnie odpowiedzieliśmy, że trochę za mało tej pracy jeszcze na tym etapie kampanii widzimy.
Odnosząc się jeszcze do tego, o czym Krzysztof mówił, to tak dla przypomnienia, referendum z 2015 roku. Trzy pytania. Czy jest pani za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, to o czym mówiłem. Czy jest pani za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? To był ten drugi wątek. I czy jest pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzść podatnika, aż 7,8.
Ale co, dobrze się zestarzały te pytania, czy jakby archaicznie już brzmią?
One się w ogóle w pewnym sensie nie zestarzały, a 7,8% to była ta frekwencja, tylu obywateli było zainteresowanych udzieleniem wtedy odpowiedzi.
Nie, ale to chyba nie mają większego znaczenia dzisiaj te problemy, prawda? To jest takie...
No one potrafią być odpowiednio zespinowane, potrafią wciąż być sexy.
Nadal potrafią rozbudzić na pewno emocje polityczne, a już kwestia finansowania partii z budżetu państwa.
No tak, ale czy co, nie, do końca audycji byśmy nie wymyślili 25 ważniejszych spraw, o które jeżeli już robić referendum, to warto by zapytać.
Myślę, że wymyślilibyśmy je do sprawy najbliższej przerwy muzycznej, którą zrobimy już w zasadzie za chwilę, a potem wrócimy do dyskusji i porozmawiamy między innymi o tym, czy Zbigniew Ziobro skradnie część kampanii prezydenckiej.
Strefa komentarzy.
Strefa komentarzy, a w strefie komentarzy są z nami dzisiaj Marek Osieciński, TVN24, Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza i Michał Szulc, Komitet Obrony Demokracji. Panowie, wywołałem temat Zbigniewa Ziobry, no ale tutaj dyskusje nie kończą się nawet w przerwach, także jeszcze na chwilę wróćmy do tematu i wątków kampanii prezydenckiej. Mówicie, że internet gra bardzo ważną rolę, a w tym internecie nie widać za dobrze wszystkich kandydatów.
No bo jeśli stworzyć jakąś gradację narzędzi współczesnej kampanii, no to internet jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. I tam Rafała Trzaskowskiego nie widać, podczas gdy widać innych kandydatów. Według mnie Karol Nawrocki jest zdecydowanie bardziej widoczny. No ja mam dosyć specyficznie ułożoną listę i znajomych w social mediach i powiedzmy podmiotów, które śledzę. No ale ja w zasadzie jestem bombardowany krótkimi filmikami Karola Nawrockiego wchodzącego do kolejnych siłowni, rozmawiającego z mężczyznami podnoszącymi sztangi, podciągającego się na drążku w koszuli, krawacie. To jest dosyć śmieszne, ale podejrzewam, że dla bardzo wielu wyborców to jest właśnie to, na co oni czekają i w ten sposób Nawrocki do nich dociera. W każdym razie wykorzystuje to narzędzie. U Rafała Trzaskowskiego to tak nie wygląda, a Krzysztof, ty zdaje się, że widziałeś tak badania, które pokazują, że ten jedyny moment, kiedy aktywność Trzaskowskiego w social mediach wyrosła ponad statystyki Nawrockiego, to był właśnie temat 800+ dla Ukraińców.
Nie, to wspominałem o wynikach wyszukiwania z Google'a, w których Nawrocki, no, który jest postacią jednak nową na scenie politycznej, być może dlatego powoduje takie, wzbudza takie zainteresowanie. Nawrocki jest znacznie częściej wyszukiwany niż Trzaskowski. No ale w sumie, no co, Trzaskowskiego znamy już nie tylko kilka, ale kilkanaście lat. No, bo powiedzmy sobie, że ta pamięć młodszych wyborców tutaj nie sięga tak daleko, to od kilku lat wiedzą mniej więcej, kto to jest. Tak?
Wiedzą przynajmniej od 5 lat, że jest prezydentem Warszawy.
Tak, ale też, jakby starając się to zrozumieć, no to Trzaskowski nie był bohaterem żadnego skandalu. Żadne jakieś historie z nim związane nie są odkrywane, a o Nawrockim są ciągle nowe doniesienia.
Jeszcze pamiętajmy o Sławomirze Mentzenie, rozmawiając o internecie, który jest tam bardzo aktywny i nawet wyprzedził w wyścigu podpisy i rejestrację Rafała Trzaskowskiego właśnie.
No, no tak, świat informacji chyba rządzi się memami i rolkami, tak na dobrą sprawę. Im szybciej przekażemy informację krótką, treściwą i nieważne, czy będzie pozytywna, czy negatywna, czy w garniturze, czy w ciuchach do ćwiczeń, to jednak ta informacja powinna wychodzić pomału również z obozu Rafała Trzaskowskiego. Natomiast nawiązując trochę do ciebie, Marek, do twojej wypowiedzi, to bardzo ładnie spuentował to Trzaskowski podciąganie się na drążku tym, że kazał ludziom, którzy byli na spotkaniu z nim i spędzili z nim 43 godziny, żeby wytłumaczył im to, o co mu chodzi. Powiedział, że on jest bardzo ciekawy, czy nowa administracja w Stanach Zjednoczonych pozytywnie zareaguje z informacją, że słuchajcie, w Polsce jest taki kandydat na prezydenta, który potrafi zrobić 50 pompek w przeciągu tam 3 minut, więc może zainteresujmy się jego działaniem. I to było bardzo fajne i nawiązało trochę do lekka szpila dla swojego kontrkandydata, a mimo wszystko gdzieś pokazuje pewien poziom, nie wiem, bycia mężem stanu. Bo ja uważam, że jednak mimo wszystko i nawet z pewnością przyszły prezydent powinien być mężem stanu, powinien niekoniecznie uczyć się całe życie i różne inne sytuacje wykonywać. Po prostu też powinien pokazywać swoją klasę.
No nie, ale było takie pojęcie.
Ale lepiej niż jak zrobi te pompki, niż jakby miał ich nie robić. Tak?
No tak, to co, to konkurs? Tak?
Nie, to był taki chyba początek kampanii i Nawrockiego. Ta siłownia, gdzieś tam może ring.
No ale tak zwane first impression, czasem pierwsze wrażenie jest bardzo istotne i zostaje po prostu w głowach czy to komentatorów, czy wyborców. Może być różnie z tymi pompkami później.
Wspomniałeś o Mentzenie.
Tak.
Akurat uważam, że ta dynamika kampanii Mentzena to nie są tylko i wyłącznie rolki i memy, bo obserwuję to, co on robi jeszcze od momentu trwania tej fazy prekampanijnej. I to jest imponujące, trzeba powiedzieć, bo to nie jest tylko i wyłącznie internet, ale bardzo dobrze zorganizowane spotkania w kolejnych miejscowościach, mniejszych i większych. To są naturalne, spontaniczne zgromadzenia ludzi w przeciwieństwie do zgromadzeń, no powiedzmy, sympatyków partyjnych, którzy przychodzą na spotkania tych głównych dwóch kandydatów. I no, wypadałoby tylko życzyć podobnej werwy i energii, no chociażby Rafałowi Trzaskowskiemu.
Ludzie są zniesmaczeni tymi przepychankami na górze i nie wierzą już żadnej stronie. Dużo gadania, brak autorytetu, żenada. Pisze do nas pani Maria. Pan Grzegorz z Sopotu z kolei pyta o Zbigniewa Ziobrę i przypomina, że przez Zbigniewa Ziobrę płaciliśmy wysokie kary przeróżne. No więc właśnie wróćmy do tematu byłego ministra sprawiedliwości, który ten zeszły tydzień ewidentnie skradł kandydatom na prezydenta i ta uwaga i dziennikarzy, i mediów, i opinii publicznej no, była skierowana jednak na komisję śledczą.
No tak, ale to jest taki...
I Zbigniewa Ziobry.
Skradł, bo grozi mu aresztowanie. No to jest jakby, czy groziło, to może nie jest taki show, którego by pewnie oczekiwał sam Ziobro.
A Zbigniew Ziobro skradł sam, czy mu trochę pomogli w tym czynie?
Ja uważam, że trochę mu pomogli członkowie komisji, decydując się na przerwanie posiedzenia i o ten wniosek o areszt. Dlatego, że no, zacznijmy od tej procedury, którą wszczynała policja. Ja wsłuchiwałem się w wypowiedzi funkcjonariuszy. Najpierw od rana pod jednym z domów, później pod mieszkaniem warszawskim Zbigniewa Ziobry. A później, gdy okazało się, że jest w jednej z prawicowych prywatnych stacji telewizyjnych, również słuchałem tego, co mówią policjanci tam. I oni mówili, że funkcjonują w ramach decyzji sądu, zgodnie z którą mają czas do 10:30, żeby nie tyle zatrzymać, ale zlokalizować Zbigniewa Ziobrę i dowieźć go do Sejmu. To jeżeli policjanci są w przeświadczeniu, że do 10:30 mogą go zlokalizować, to dlaczego członkowie komisji sądzą, że policjanci byli w stanie, realizując postanowienie sądu, do tej 10:30 dowieźć go do Sejmu? Ja tego nie rozumiem. Być może po prostu to jest pewna kwestia formalna, która powinna zostać wytłumaczona. Koniec końców jest tak, że według mnie to show, które i tak już było całkiem spore i na którym Zbigniew Ziobro korzysta, myślę, że pośrednio korzysta również kandydat obywatelski Prawa i Sprawiedliwości, tylko się wzmocniło. I możemy się spodziewać, że będzie całkiem rozkręcone przez kolejne tygodnie jednak niż dni.
Michale, ty się spodziewasz czego? Bo widzę, że tak się z lekka uśmiechasz.
Znaczy ja się uśmiecham z tego, co powiedział Marek. Masz na całkowitą rację, ja potwierdzam. Jeżeli zlecenie policji jest od 8 czy tam od 6 rano do 10:30, to dokładnie o 10:30 policjanci otrzepują ręce i mówią dziękujemy. Wykonaliśmy albo nie wykonaliśmy nasze zadanie. Więc ustalenie tego momentu dokładnie na tę, a nie inną godzinę z przesunięciem plus minus jednej minuty trochę moim zdaniem jest absurdalne, tak? No. Wystarczyło poprosić, żeby po pierwsze policja doprowadzała, nie wiem, o godzinę dłużej niż rozpoczyna się spotkanie komisji, żeby ta komisja również poczekała na świadka, który ma obowiązek stawić się przed tą komisją. Natomiast ja w ogóle uważam, że to niespecjalnie ma coś wspólnego z kampanią wyborczą i wsparciu doktora Nawrockiego w swoich planach dojścia do prezydentury. Tu sprawa ma i zupełnie inne podłoże. To po pierwsze Pegasus raz, ale ściśle powiązany z Funduszem Sprawiedliwości, który jest potężnym problemem dla byłej partii pana Ziobry i myślę, że poniesie za to konsekwencje. Wierzę, że poniesie konsekwencje. A to, co w tej chwili robi, te wszelkiego rodzaju zabawy medialne, ucieczki są na dzień dzisiejszy przykrywką wczorajszego, najważniejszego dla mnie dnia. Mianowicie w dniu wczorajszym Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości nareszcie stworzyła i przedstawiła dwa projekty ustaw naprawy praworządności w Polsce. Dotyczy to zmiany w KRS-ie inne o sędziów. Natomiast to zniknęło. W mediach nie ma już informacji o tym, że takie spotkanie i taka prezentacja się odbyła wczoraj, no bo ciągle tłuczemy pana Ziobrę i jego medialne uniki od odpowiedzialności za to, co zrobił przez lata, kiedy był ministrem sprawiedliwości.
I tak będziemy tłukli jeszcze przez miesiąc kolejny, Krzysztofie?
Tu możemy rozmawiać o tym wrażeniu artystycznym, estetycznym tej całej sytuacji, ale kluczowe jest to, że być może Zbigniew Ziobro, albo jest to nieodległe, być może poniesie odpowiedzialność na przykład za Pegasusa i to jest kluczowe w tej kwestii. A jeśli chodzi o ten projekt ustaw, który miał
dwa projekty,
mhm. To zostały zaopiniowane, czy one jakoś wyszły?
Nie, znaczy rolą Komisji Kodyfikacyjnej jest przedstawienie projektów ustaw, natomiast cała procedura legalizacji tego, czyli przeprowadzenia przez Sejm i Senat włącznie z podpisem prezydenta może się rozpocząć z dniem dzisiejszym. Zostało to ministerstwo, które które będzie dalej prowadziło tą sprawę. Rola ekspertów prawnych na dzień dzisiejszy jest zakończona.
Tak, z mojego punktu widzenia to jest istotny element, ale jednak do finału to jest bardzo długo i ten finał jest pod dużym znakiem zapytania. I czy prezydent, przyszły prezydent podpisałby taką ustawę, no to też zależy od wyniku wyborów i znowu wracamy do historii Trzaskowskiej.
To chciałem powiedzieć, że to kluczowa rzecz, o której powiedziałeś, od rozpoczęcia procesu do momentu podpisu przez prezydenta, a w tej chwili tak na dobrą sprawę nie wiadomo nic, czy w którą stronę iść z konkretnymi ustawami, czy próbować je forsować. Już,
znaczy, wiecie, są, ale też z całym szacunkiem.
Choć to też może być element kampanii wyborczej.
Ale ustawy są w pewnego rodzaju państwotwórcze, więc w związku z tym tak na dobrą sprawę nie powinno być tak, że mając prezydenta z tej bądź z drugiej strony, te ustawy przejdą czy nie przejdą.
Oczywiście,
tak?
Że nie powinno, ale wszyscy mamy świadomość, że aktualnie jest taka sytuacja.
My na przykład na Pomorzu to mamy już od dobrych kilku lat projekt ustawy metropolitalnej.
Ale no ustawa jest przecież metropolitalna. Przecież już miasta takie jak Katowice są metropolią na podstawie ustawy.
Ale to jest ustawa konkretnie dla metropolii śląskiej.
Tak, tak, jest ustawa, tylko że ona została znowelizowana na początku rządów PiS-u w ten sposób, że jedyna metropolia to jest właśnie ten Śląsk. Mhm.
I to też może być tematem kampanijnym, bo w trakcie trwania kampanii wszystko może być tematem kampanijnym, trochę odpowiadając na twoje...
No właśnie, dlaczego Rafał Trzaskowski nie podjął na przykład tego tematu, tak, że jestem na Pomorzu, jestem w Gdańsku i mógłbym powiedzieć, a ja wam podpiszę tą ustawę metropolitalną, tylko niech szybko Sejm to przyjmie.
A to już pytanie do sztabowców Koalicji Obywatelskiej, które pozostanie bez odpowiedzi na pewno. Wracając jeszcze do Komisji Śledczej i Zbigniewa Ziobry, ta komisja jest bezradna i ludzie to widzą i czują, pisze pan Jacek. Pani Joanna z kolei ma bardzo duże obawy, jeśli chodzi o pana Nawrockiego. To nie jest dobry człowiek, a jeszcze do tego sterowany PiS-em, to podwójne obawy, pisze pani Joanna. Zrobimy krótką przerwę, chyba pozwolimy już sobie odetchnąć od tej polityki i porozmawiamy za chwilę o roli Gdańska, bo w Gdańsku też ważne rzeczy się dzieją, no ale mimo wszystko nierozerwalnie z polityką i to dużą związane.
Strefa komentarzy.
Niespełna 14 minut do godziny 10 i to ostatnia odsłona strefy komentarzy. W studiu są ze mną dzisiaj Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, Michał Szulc, Komitet Obrony Demokracji i Marek Osieciński, TVN24. Panowie, chciałbym, żebyśmy chwilę pomówili o ważnych wydarzeniach, które w tym tygodniu w Gdańsku, w Dworze Artusa, w Europejskim Centrum Solidarności. No bo tak, dzisiaj Forum Kościuszkowskie, specjalne spotkanie w ramach polskiej prezydencji poświęcone Białorusi, no a pod koniec tygodnia... zaległe, można powiedzieć, kolegium komisarzy, które miało odbyć się w styczniu, kolegium komisarzy Unii Europejskiej miało być takim formalnym początkiem polskiej prezydencji. No, będzie spotkanie robocze lutowe, ale z udziałem najważniejszych polityków, w tym pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Krzysztofie.
No i tak powinno być, bo Gdańsk jest... No to oczywiście w Gdańsku powiemy, że to jest jedno z najważniejszych miast i najpiękniejsze i tak dalej, ale to nie o to chodzi. No to kluczem do zrozumienia Polski, historii Polski, tego kim jesteśmy, no to jednym z tych kluczy jest jednak Gdańsk, takich podstawowych. A ECS no to też jest miejsce właściwe, symboliczne. Jeśli chodzi o decyzje, które tam zapadną, no to pewnie one nie będą jakoś szczególnie istotne i nie zapadną inne ze względu na miejsce obrad. Natomiast to, że przyjeżdża tutaj ważna grupa polityków, mogą zobaczyć, mogą pobyć, mogą poczuć ten klimat, no to ma jakieś znaczenie symboliczne. Jeśli chodzi o kwestie praktyczne, no to chyba istotniejsze dla nas w takim krótkim okresie będzie to, że wkrótce odejdzie dyrektor ECS-u Bazyl Kerski, który wygrał konkurs na szefa instytucji w Niemczech.
No nie, tak wkrótce, z końcem roku.
Z końcem roku,
końca
tak.
Roku ma kadencję jeszcze, tak. Ale niemniej jednak to jakieś takie zakończenie jego wieloletniej działalności tutaj u nas w Gdańsku. Jak będziemy Bazyla Kerskiego wspominać? Bo dbało, tak patrzę na przykład na to Forum Kościuszkowskie, które dzisiaj się odbywa, dbał bardzo mocno o to, żeby ECS był takim miejscem dyskusji o losach tych krajów, które jeszcze o demokrację swoją walczą.
Nie, czy cudownie pociągnął sprawę właśnie problemów z społecznością i społeczeństwem ukraińskim i tych praw człowieka, które na Białorusi, jak wszyscy doskonale wiemy, są łamane. Jest specjalna komórka, która zajmuje się relacjami z Białorusinami i myśli o tym, jak w jaki sposób wspierać ruchy wolnościowe na Białorusi, ale również na Ukrainie. Tam też jest przecież przedstawiciel środowiska ukraińskiego w ECS-ie i te sprawy prowadzi. Natomiast ja Bazyla Kerskiego będę wspominał, znaczy wspominam, znaczy może jeszcze inaczej. Niech działa
jeszcze... nie żegnajmy.
Dokładnie,
tak
właśnie. Niech działa, bo działa wspaniale. Dzisiejsze i kilkudniowe w następstwie dni to naprawdę duża, moim zdaniem, nobilitacja dla Gdańska i dla tych instytucji kultury, ale również funkcjonowania społeczeństwa, które są dla nas bardzo, bardzo istotne. Chciałoby się sparafrazować piosenkę pod Budą "Nie przenosi się nam stolicy zamiast do Krakowa, to do Gdańska", bo tak na dobrą sprawę już nie tylko sprawy Unii Europejskiej w postaci zebrania komisarzy odbywają się w Gdańsku, ale również reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej, ma również jest Gdańsk jest stolicą, jest miejscem, gdzie panie trenują i będą rozgrywały swoje mecze. Fantastyczny rozwój, no mi się tam to bardzo podoba. Niech dalej ECS działa tak jak działa, czy to będzie Bazyl Kerski, czy będzie inna osoba. Myślę, że to już jest taka też instytucja, która ma swój rozpęd i swoją inercją pociągnie te tematy dalej. Tym bardziej, że z tego, co ja ostatnio gdzieś widziałem, jest plan rozbudowy ECS-u o nową partię, o nowy element architektury.
To chyba fantastyczny taki.
Taki pomysł. Fantastyczny, tak.
Znaczy... Trochę rozmawialiśmy o tym też w zeszłym tygodniu. To może w ten temat nie wchodźmy, bo to jest na razie jeszcze chyba palcem na wodzie troszkę pisane. A Marku, chcę ciebie zapytać, ta nobilitacja właśnie to w postrzeganiu mieszkańców będzie grała jakieś znaczenie? Czy oni zapamiętają z tego tylko, że jakieś kawalkady limuzyn przejeżdżały w tym tygodniu i może jakieś utrudnienia w ruchu
będą? Nie, z całą pewnością. Myślę, że większość gdańszczan nie ma nic przeciwko temu, żeby przyjeżdżali tutaj najważniejsi ludzie na świecie, a robią to między innymi dzięki energii i działaniu takich ludzi jak Bazyl Kerski. Dla mnie najważniejsze w ECS-ie jest to, że Kerski zadbał o to, no nie stworzył tego miejsca, bo nie jest pierwszym dyrektorem ECS-u, ale rozwinął to miejsce jako taką świątynię Solidarności, jako pojęcia, które niekoniecznie musi kojarzyć się ze zbrojnym ramieniem jednej z partii politycznych, tylko z piękną ideą łączącą ludzi. On o to aktywnie zadbał i bardzo mi przeszkadza w sumie to, że już niedługo będziemy musieli mówić o Kerskim w czasie przeszłym, bo ja uważam, że takich ludzi, zwłaszcza obecny rząd, powinien umieć wykorzystywać również w przyszłości. Przecież to jest w zasadzie, można nawet powiedzieć, bliski współpracownik Donalda Tuska, współredaktor Przeglądu Politycznego. Człowiek, który zanim stał się szefem ECS-u, większość swojego życia zawodowego poświęcił budowaniu i badaniu relacji polsko-niemieckich, a ten temat w dzisiejszej Polsce to jest moim zdaniem jeden z pilniejszych tematów do zagospodarowania. Nie brakuje w naszym społeczeństwie demagogów, którzy cały czas próbują wbijać w szpile w te polsko-niemieckie relacje. Widzą zagrożenia tam, gdzie ich kompletnie nie ma, a nie dostrzegają tam, gdzie rzeczywiście są. Tutaj widzę alternatywa dla Niemiec. Ale my jesteśmy bliskimi sąsiadami. Mamy z Niemcami bardzo bliskie relacje. Nie ma między nami żadnych granic i wydaje mi się, że brakuje ludzi, którzy kształtowaliby jakiś dialog w tym zakresie. Nowy dialog, taki na miarę dialogu Mazowieckiego i Kola. I Kerski to byłby taki facet, który potrafiłby to zrobić. I nie rozumiem, dlaczego tak po prostu wszyscy przyjmujemy, że nagle przyjął szefowanie tego Domu Historii w Düsseldorfie bodajże. Tak, Dom Historii
może był już zmęczony. No, trzeba by było zapytać Bazyla Kerskiego. Na pewno go będziemy zapraszać do rozmowy.
Jak dyrektorowi taką laurkę, no to powiem, że rzeczywiście przeprowadził ECS przez najtrudniejszy okres, kiedy ta instytucja była... Rząd PiS-u próbował ją przejąć, obciął fundusze. Sam Kerski był atakowany niewybrednie za swoją działalność. Przetrwał to, ECS przetrwał. No i pewnie za kilka miesięcy będzie konkurs. Ja bym się spodziewał, że... Znaczy, jeszcze nie ma żadnych informacji, nie ma jakiejś nieoficjalnej giełdy, ale ja się raczej spodziewam, że będzie to, że następca będzie wyłoniony z tego grona, które funkcjonuje teraz w ECS-ie i wcale bym się nie zdziwił, jakby nowym dyrektorem, nową dyrektorką została Magdalena Mistat, no bo to jest, wygląda na to, że że ona jakąś tą kontynuację, ona będzie tym kontynuatorem. No ale to wszystko w rękach komisji.
Pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią. Michał Szulc, ostatnie słowo, bo zostało nam kilkadziesiąt
z pragmatycznego punktu widzenia ja usiłowałem poprosić ECS o miejsce i salę na spotkanie z profesorem Wojciechem Saturskim w bodajże następnym miesiącu. Zaczynałem miesiąc temu te rozmowy. Nie ma kompletnie miejsc, nie ma żadna z sal, które są dostępne w ECS-ie, nie była możliwa do zrealizowania w tak krótkim czasie. W związku z tym terminy już miał zajęte do 2026 roku na wszystkie trzy sale czy trzy pomieszczenia, w których mogą się odbywać tego typu spotkania, co świadczy o tym, że ta instytucja świetnie działa.
Że tam się po prostu coś dzieje. I tutaj się dzisiaj zatrzymamy. Bardzo panowie dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Michał Szulc, Komitet Obrony Demokracji, Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza i Marek Osiecimski, TVN24.
Bardzo
byli
dziękuję.
Dzisiaj gośćmi
bardzo dziękuję.
Strefy
dziękuję.
Komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Poprowadził ją Kuba Kaługa, a nad wszystkim czuwała Ewa Palicka. Dziękujemy.
Strefa Komentarzy.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem, czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. Wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.